są ustawowane za 1995 roku o samorządzie gminy. Otwiera 34. sesję Rady Gminy Zalewa. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Radnych, panią burmistrz, sołtysów, mieszkańców gminy Zalewa, przedstawicieli prasy, kierowników i nocy organizacyjnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Zalewa może prowadzić i podejmować prawomocne uchwały. Informuję, że sesja Rady Gminy jest nagrywana. Zapis dziękuję będzie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamykam punkt pierwszy i przystępuję do punktu drugiego. Ustalenie porządku obrad sesji. Wysoka Rada, porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zalewa odbytej w dniu 2 marca 2017 roku, 30 marca 2017 roku i 24 kwietnia 2017 roku. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady Gminy Zalewa. Punkt piąty, informacja przewodniczącego Rady Gminy Zalewa. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Komisji Rady. Punkt siódmy, podjęcie uchwały. Uchwała nr 34/209/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspólnie wymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensji w ramach etatów obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zalewa. Uchwała nr 34/210/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu doradczego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni. Uchwała nr 34/211/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2/3/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 34/212/2017 w sprawie odwołania radnego Łukasza Łagodzyńskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zalewa i zmiana uchwały nr 2/3/2014 Rady Gminy Zalewa z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 34/213/2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zalewa. Punkt kolejny. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Punkt 9. Wnioski, zapytania mieszkańców. I punkt 10. Zamknięcie sesji. Proszę o zamknięcie sesji.
Wysoka Rada. W związku z nieobecnościami wnioskami, które się zbierzyły w pracy i złożonymi przez sołectwa wnioskami, to jest sołectwo Prawocice i Skotniki oraz moją decyzją o przekazaniu środków finansowych oraz w Rzeszowie na zamontowanie wyciągacza spalin z budynku, zostały wcielone, przygotowana właśnie uchwała budżetowa i bardzo proszę o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewa na 2017 rok. Proszę o pozytywne zaopiniowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad.
Proszę o przegłosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. Oto uchwała nr 34/214/2017. 17. Jako i będzie to jako podpunkt kolejny, czyli podpunkt 6. W punkcie 7. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Przepraszam, rozszerzenie o tą uchwałę, tak? Przepraszam. Jeszcze raz. 9 osób. 10 osób. 10 poradnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy po zmianach porządek obrad przedstawia się na co powiem? Czy przeczytać porządek? Dziękuję bardzo. Przegłosujemy teraz cały porządek obrad po zmianach. Kto jest za przyjęciem się nowego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Porządek został rozumiany przyjęty większością głosów. Zamykam punkt drugi, przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Zawania odbytej w dniu 2 marca 2017 roku, czyli tego marca 2017 roku i 24 kwietnia 2017 roku.
27.
Przepraszam bardzo. Przystąpimy do pierwszego projektu protokołu. Kto jest za przyjęciem projektu protokołu z sesji Rady Gminy Zawania z dnia 2 marca 2017 roku?
Więc po prostu wydaje mi się, że to jest niedobrze świadczy o poziomie działalności Rady Gminy, jeżeli takim dokumentem Rada Gminy się posługuje. Nie będę już tej chwili wymieniała tych błędów, bo musiałam mieć przed sobą te protokoły. Ja sobie tu naliczyłam, tych błędów jest chyba 6. Tam się pojawia mowa zależna, mowa niezależna. Raz możemy przeczytać, że pan przewodniczący mówi: proszę panią wójt o przedstawienie wniosku. W innym miejscu jest to w formie opisowej, czyli cytowane są zapisy. To jest kompletnie jakby niejednolite. Ja te uwagi oczywiście mogę na każdej sesji ponawiać. Tym bardziej, że ja do pana przewodniczącego pisałam SMS-a w tej sprawie z prośbą o zrewidowanie tego protokołu. To było jeszcze kilka dni wcześniej, o poprawienie błędów, ale po zajrzeniu do tego protokołu widzę, że to niewiele się zmieniło. A to jest pana obowiązek.
Przepraszam, ja akurat w tym przypadku przekazałem informację o błędach i prosiłem o poprawienie, bo sam znalazłem literówki też.
No ale panie przewodniczący, chciałabym jeszcze raz to zweryfikować. A pan zawsze jakby taką ma postawę, że nic od pana nie zależy. Trzeba było to zrobić porządnie. Tym bardziej, że ja sygnał dałam wcześniej. Dlatego ja będę głosowała.
Jeżeli nie ma innych wniosków, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu protokołu sesji Rady Gminy Zawania z dnia 2 marca 2017 roku? 9 poprawek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie wiem, przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Jedna osoba przeciw.
Dziękuję. Dziewięciu radnych za przyjęciem projektu protokołu, jedna osoba przeciw i dwie osoby wstrzymujące. Przechodzimy do głosowania nad kolejnym projektem protokołu sesji Rady Gminy Zawonia z 30 marca 2017 roku. Co mam się uwagi? Proszę bardzo.
Państwo sobie przypominają, że wówczas przedstawiła pani sołtys Jasik odpowiedź na pytanie, przedstawiłam to, co robię w Radzie Gminy i prosiłam, żeby to było jako załącznik do protokołu. W protokole jest ta moja uwaga załączona, tak? Czyli jest, że o to prosiłam. Natomiast nie ma w załącznikach tego mojego zestawienia.
Czyli przed głosowaniem przegłosujemy przyjęcie tego załącznika pani Kozłowskiej do projektu uchwały, do projektu protokołu.
Zamieszczony, jeżeli jest częścią tego protokołu.
Jaką wniosek o zmianę? Wejdzie z protokołu.
Jaką zmianę?
No, został teraz przekazany wniosek pani Kozłowskiej.
Ja tylko uwagę przekazałam, że tego brakuje. Natomiast uważam, że to jak gdyby samo przez się rozumie, że to powinno być jako załącznik, ponieważ już ta sesja jest zamknięta i nikt nie miał zastrzeżeń do tego mojego wniosku wówczas, więc uważam, że to jest bezzasadne to, co teraz tutaj. To nie ma sensu, żebyśmy powtórnie na tym głosowali, dyskutowali, po prostu ma to się jako załącznik.
No ja przedstawiłem treść protokołu. Teraz chciałbym o przegłosowanie, czy będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty ten projekt protokołu.
To zależy od tego, czy będzie zamieszczony ten załącznik.
No nie będzie zamieszczony.
Nie słyszę?
Nie będzie zamieszczony.
Dlaczego, panie przewodniczący?
No, został przygotowany projekt protokołu w taki sposób, z informacją, że pani przełożyła to i tak jest sformułowany i zamieszczony projekt protokołu. No pani zgłosiła wniosek wtedy o załączenie pani wypowiedzi dodatkowo. Ta informacja została umieszczona w projekcie protokołu. W ten sposób jak zostało to przygotowane w tym protokole.
No ale do tego zastrzeżenia nie ma już do treści protokołu, tylko do tego, żeby był załącznik do protokołu dołączony. Jeżeli pan mecenas ma coś nam do powiedzenia, to proszę na głos, bo wszyscy byśmy usłyszeli.
Proszę, dla pana przewodniczącego do powiedzenia.
Ale pan przewodniczący z nami współpracuje, mam nadzieję.
Ale ja w tym momencie, proszę panią, ja w tym momencie udzielałam informacji panu przewodniczącemu,
a nie pani. Ale ja się zaczynał. My pytamy pana przewodniczącego. Jeżeli jest jakiś problem prawny, to proszę nam wszystkim go przedstawić.
Jeżeli pani nie złożyła wniosku o zmianę protokołu, proszę o...
Jakie zmiany? Jaki wniosek o zmianę protokołu?
O zmianę w protokole, które został umieszczony.
Panie przewodniczący, proszę się skoncentrować. Przecież to nie chodzi o zmianę treści protokołu, tylko chodzi o zamieszczenie załącznika do protokołu w BIP-ie.
Też to nie ma problemu. Żeby każdy mieszkańc, czytając ten protokół, wiedział, jakie były odpowiedzi pani radnej do pana
sobie? Przepraszam, czy chodzi chodzi o to, że Pani ma teraz zastrzeżenia co do treści tego protokołu i Pani prosi o zmianę, to o czymś innym rozmawiam. Rozmawiam o tym, Pani, że chce, żeby to było zamieszczone na biuletynie informacji publicznej. O tym nie rozstrzygamy w tym miejscu i Państwo też nie rozstrzygają w tym miejscu. Także rozumiem, że takiego wniosku nie ma. I Pan, dlatego Pan Przewodniczący poddaje pod głosowanie tą treść projektu protokołu, która była Państwu przedstawiona. Natomiast jeszcze nie dało się publikacji w tym momencie tego na biuletynie informacji publicznej. Także jakby wniosek Pana Przewodniczącego o przegłosowanie tego jest jak najbardziej zasadny, bo Pani nie stawia wniosku o zmianę tego projektu, treści tego projektu protokołu. Nie zgłasza Pani poprawki do treści tego protokołu.
O zamieszczeniu.
Ale to jest co innego zamieszczenia, co innego teraz Państwo robią. Teraz Państwo przyjmują porządek ten projekt protokołu, albo nie przyjmują.
Dobrze. Panie mecenasie, proszę w takim razie powiedzieć, jak będzie wyglądał następny krok, żeby ta sprawa była załatwiona, żeby mój załącznik był zamieszczony. Bo na razie widzę, że utknęliśmy w jakimś martwym punkcie i później się okaże, że konsekwencją naszego tutaj zagłosowania znowu będzie jakieś nieporozumienie. Proszę nam w takim razie przedstawić, jak wygląda następny punkt, tak? Tego jak gdyby toku Państwa rozumowania, żeby to było zgodne z literą prawa, żeby załącznik był umieszczony jako integralna część.
Ja teraz w tym momencie to nie rozstrzygnę, bo nie, to nie jest moja domena, że ja na ten temat rozstrzygam. Ja Państwu udzieliłem informacji w zakresie procedowania nad tym projektem protokołu. Jak będzie opublikowany, ja nie wiem. Będzie opublikowany, tak jak już na przykład będzie opublikowany projekt protokołu.
To samo pytanie do Pana Przewodniczącego. Co robi? Proszę nam teraz powiedzieć, jaki będzie skutek tego, że teraz będziemy głosować nad przyjęciem treści samych protokołu. Natomiast ja chcę wiedzieć, czy jako załącznik moje wystąpienie będzie zamieszczone.
Czy tak być? Może być zamieszczone wystąpienie? Nie,
proszę Państwa.
Dlatego, że ja sam tego nie zamieszczam.
Ale to proszę nie pytać, tylko proszę poprosić.
Proszę Państwa, prawidłowo powinna Pani teraz Rada Kozłowska, która chce zamieścić załącznik do protokołu, złożyć wniosek o przegłosowanie tego załącznika do projektu protokołu i następnie głosowanie całości.
Na jakiej podstawie prawnej Pani tak?
Proszę Panią, Pani złożyła ten wniosek na poprzedniej sesji o załączenie swojej wypowiedzi jako załącznika do protokołu.
Zgadza się. Ja
była mowa o tym, że będzie głosowany protokół na następnej sesji i wtedy Pani złoży wniosek o w dołączenie tego do projektu protokołu i przegłosowanie. Taka była taka mowa. Dlatego jest właśnie zapisane, że przedłożyła Pani swoją wypowiedź tak pisaną do protokołu, czy tam do projektu protokołu. Więc proszę złożyć formalny wniosek o zamieszczenie tego załącznika protokołu. Projekt protokołu bez tego załącznika jest. Zostanie przegłosowany, uznany na pewno przez większość rady i następnie będziecie Państwo głosować nad projektem protokołu i załącznikiem. Tak samo jak ja składam wnioski o zmianę projektu uchwały. Głosujecie Państwo nad wnioskiem, a następnie nad całym projektem uchwały.
Chciałabym zabrać głos Panu Przewodniczącemu. Poproszę o mikrofon, proszę.
Proszę.
Dla mnie w ogóle jest niezrozumiała cała dyskusja na ten temat. Nie rozumiem, z czego to wynika. Sprawa jest bardzo prosta. Jest protokół, do protokołu są dołączone załączniki. Tutaj nie ma żadnych przepisów, które regulują to, że należy głosować, czy jakiś radny może zamieścić załącznik do protokołu, a inny radny nie będzie mógł, w zależności od tego, jak przebiegnie głosowanie w Radzie Gminy. Ja się wobec tego wesprę statutem. Paragraf 72 mówi, do protokołu dołącza się. Dołącza się, czyli jest jak gdyby fakt. Inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w czasie obrad. Pani Kozłowska złożyła na ręce przewodniczącego ten załącznik i w związku z tym proszę go po prostu dołączyć do protokołu, ponieważ on jest nierozerwalną częścią tego protokołu, ten załącznik. Nie będziemy nad tym głosować, bo tak jak tutaj wyraźnie statut mówi, nie głosuje się czegoś takiego. Jest to załącznik, proszę go zamieścić do protokołu, nic nie stoi na przeszkodzie, nie róbmy z tego problemu. Każdy radny ma prawo
Rozumiem w takim razie, że wszelkie dokumenty, zgodnie z tym, co Pani przeczytała, składa się i dołącza do protokołu. Dziwi mnie tylko, że wszelkie interpretacje, które Pani składała podczas sesji do Pana Marka, do Przewodniczącego Rady Gminy podczas sesji, nie były, które nie są ujęte, a to na przykład interpelacja właśnie do Przewodniczącego w projektach protokołów i o to Pani akurat nie zabiegała. Teraz jest taki bardzo zabiegany załącznik Pani Radnej Kozłowskiej. Oczywiście, Szanowni Państwo, zostanie to jako głosujecie Państwo nad projektem protokołu wraz z tym załącznikiem. I od tej pory wszelkie interpretacje, wszelkie dokumenty, które będą składane podczas sesji na ręce Przewodniczącego, będą publikowane łącznie z projektem protokołu.
Bardzo dobrze. I proszę wobec tego wszystkie moje zalewy interpelacje również dołączyć jako załączniki do protokołu. Ja wielokrotnie nawet z pismem się do Pani kiedyś zwróciła, żeby wnioski, interpelacje były zamieszczone w bibli. Pani mnie odmówiła. Bardzo się cieszę. Proszę wszystkie zalewy moje interpelacje dołączyć, jeżeli inni...
Tylko te złożone podczas sesji. Ja teraz nie będę weryfikowała dokumentów, a ponadto jest to niemożliwe, ponieważ projekty protokołu zostały już przegłosowane w takiej formie, i Państwo nie głosowaliście nad projektem protokołu i teraz z załączonymi tymi żołnierzami, co Pani chce. Więc nie będą uzupełniane poprzednie projekty protokołu, bo to są już protokoły przez Państwa przegłosowane.
Ostatnia rzecz, Panie Przewodniczący. Mam do Pana pytanie, że w tej interpretacji Pani Wójt, dlaczego nie były głosowane sprawozdania Pani Wójt jako załącznik do protokołów? I nie głosowaliśmy, czy mają być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, czy nie. To też był załącznik do protokołu.
Proszę Państwa, w projekcie protokołu nie ma moich sprawozdań jako załączników. Moje sprawozdania są na stronie internetowej w zakładce Wójta, a nie w projektach protokołu czy protokołach. Nie mam na załączniki.
Proszę sobie sprawdzić. Są załączniki, sprawozdania są w dwóch.
Proszę Państwa, można prosić o jakiś wniosek o zakończenie tej dyskusji do sensownej.
Pani
Wójt,
Pani nie jest radną, więc bardzo proszę, żeby Pani pozwoliła dyskutować razem na Radzie Gminy. Ja z tego się przygotuję na następną sesję i pokażę Pani, że to są załączniki
do sprawozdania
i że
nie było głosowania. Dziękuję. Czyli przechodzimy do głosowania nad projektem protokołu sesji Rady Gminy Zamora z 30 marca 2017 roku wraz z załącznikiem. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna z wstrzymał. Dziękuję. 11 osób za przyjęciem projektu protokołu z 1 osobą wstrzymującą. Przed głosowania nad kolejnym projektem protokołu to sesja Rady Gminy Zamora z dnia 27 kwietnia 2017 roku. To jest... czy są może jakieś uwagi do tego? Jeżeli nie ma, przychodzimy. Kto jest za przyjęciem projektu protokołu?
Ja mam, proszę bardzo, uwagi te same co do pierwszego, czyli bardzo dużo błędów.
Kto jest za przyjęciem tego projektu protokołu? 10 osób za, 10 radnych za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba, jedna radna przeciw i jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Informacja o udziale jest za. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Wysoka Rada, dzisiaj nie mam sprawozdania Wójta Gminy Zamora przygotowanego bieżącą sesję. Z tego powodu, że posiadam już wystąpienie po kontrolę regionalnej Izby Rachunkowej we Wrocławiu po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Zamora i chciałabym Państwu przedstawić i naświetlić właśnie wnioski i wystąpienie po kontrolę, jak i zalecenia, które zostały do niej skierowane. Pozwolicie Państwo, że nie będę czytać podstaw prawnych, ponieważ jest to dość długie zapisy. Chodzi mi o dzienniki urzędowe. Regionalna Izba Obrachunkowa, przeczytam same wnioski, nie treść całego wystąpienia. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w okresie od 10 stycznia do 24 marca 2017 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Zawony. I tak, wnioski pokontrolne, które zostały do mnie skierowane. Regionalna Izba Obrachunkowa wnosi o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następujących wniosków. Punkt pierwszy. Przestrzeganie przepisów z ustawy o ordynacji podatkowej. Podpunkt pierwszy. W szczególności w zakresie dokonywania czynności sprawdzających mających na celu stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji oraz ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnych do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Podpunkt drugi. Wzywanie podatników do składania deklaracji podatkowych oraz składania wyjaśnień w sprawie przyczyn ich niezłożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona pomimo takiego obowiązku. Chodzi o wzywanie mieszkańców do składania deklaracji podatkowych po wszelkich zmianach działań. Punkt drugi. Ustalenie wymiaru podatku zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków stosownie do prawa geodezyjnego i kartograficznego. Tutaj chodzi, że deklaracje podatkowe były błędem. Deklaracje wypełniają mieszkańcy. Na podstawie tych deklaracji my wystawiamy podatek. Niestety te błędy pojawiały się, że mieszkańcy je wykonywali, a działki różniły się od tego, co od informacji, którą otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego. Punkt trzeci. Poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wynikach, w tym finansowych, podjętych w trakcie kontroli działań wobec podatników podatku od nieruchomości wpłacających podatek wyłącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, którzy nie wskazali w deklaracji danych niezbędnych do uznania poprawności zastosowanych w sprawie podatkowych, bądź wykazali w złożonych deklaracjach lub informacjach dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, czyli jak wyżej. Punkt 4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szczególności w zakresie. Punkt 1. Wykazywanie sprawozdania RB27S i RB-PDP rzeczywistych skutków obniżenia ogólnych skali podatków udzielanych przez gminy ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa. Sporządzanie korekt sprawozdań RB27S i RB-PDP za 2014-2015 rok oraz przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skutki obniżenia ogólnych stawek podatkowych udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zostały już wprowadzone, a reszta została już do Regionalnej Izby wysłana. Punkt 5. Dokonywanie przepisów i opisów na podstawie wydanych przez organ decyzji podatkowych rozporządzenia ministra finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to nowość, którą musimy wprowadzić, a która nie była u nas stosowana. Zmieniły się zasady rachunkowości i regionalne stoi na stanowisku, że trzeba takie opisy robić. Podejmowanie w stosunku do podatników. Punkt 6. Podejmowanie w stosunku do podatników zalegających nakładem podatku oraz dłużników z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czynności mających na celu wyegzekwowanie należności zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Nie wysyłamy mieszkańcom upomnień za dług. Punkt 7. Mówiąc krótko, czyli musimy robić to w części. Punkt 7. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie ustalania kryteriów oceny ofert stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w biuletynie zamówień publicznych. Nie zostały poprawnie zweryfikowane ustalone kryteria właśnie oceny oferty oraz w jednym przypadku błędnie za późno Pani umieściła ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego. Punkt 8. Przestrzeganie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie zamieszczania ofert realizacji zadań publicznych, które organ wykonawczy JST może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego termin nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia podjęcia oferty. Związek Strzelec została zapóźnia powierzona oferta właśnie Związku Strzeleckiego Strzelec na realizację zadania publicznego. Termin nie dłuższy niż 7 dni od otrzymania. Punkt 9. Ustalenie kwoty donacji udzielonej w 2015 roku dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego Wiktoria Zawonia wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydanie decyzji określającej należność gminy z tytułu kwoty donacji podlegającej zwrotowi zgodnie do postanowień artykułu o finansach publicznych i poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej o wynikach tych finansowych podjętych działań. Zaliczono kwotę ile? 147 zł klubowi sportowemu Wiktoria, 149 zł dokładnie, który został podniesiony przed terminem realizacji zadania, czyli przed podpisaniem umowy z gminą czy stowarzyszeniem o tym, że donacja zostanie udzielona. Punkt 10. Przestrzeganie przepisów ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w szczególności w zakresie opracowywania programu polityki zdrowotnej i dokonywania wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej w drodze konkursowej. Zostanie Państwu na najbliższej sesji przedstawiony program polityki zdrowotnej do uchwalenia, a następnie, bo Regionalna Izba Obrachunkowa stanęła w takim stanowisku, że te programy powinny być podjęte uchwałą Rady Gminy, a następnie wybór realizatora w drodze konkursu ofert, czyli opublikowanie, że jest takie zadanie do zrealizowania i przeprowadzenie konkursu ofert na to zadanie. Punkt 11. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia o działalności leśniczej, w szczególności w zakresie zawierania umowy o przekazaniu środków publicznych, szczegółowego opisu zadania. W umowie zawieranej z ZPZOZ na rehabilitację brakło szczegółowych opisów dotyczących realizacji tego programu. Punkt 12. Przestrzeganie zapisów umów dotacji zawartych z ZPZOZ, w szczególności w zakresie egzekwowania od wójta, przez wójta od ZPZOZ przedkładania pisemnego sprawozdania z całości zadania, na które przyznano dotację. ZPZOZ do tej pory składał na sprawozdanie z kwoty, którą Państwo podejmiecie uchwałę i przekazuje, czyli z kwoty, tam jest 70 tysięcy. Cała wartość tego zadania jest 90 tysięcy. Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że powinna żądać sprawozdanie, gdzie będzie rozliczone całą wartość zadania, czyli łącznie 90 tysięcy, a nie 70 jak do tej pory. Powinna otrzymać kwotę rozliczenia nawet na pieniądze, na które Państwo nie przekazujecie środki. Punkt 13. Przestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w zakresie obciążania budżetu gminy kosztami sporządzenia planu miejscowego, czyli plan miejscowy finansowany z budżetu gminy. Punkt 14. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia formy prawnej przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Zawonie przy ulicy Spacerowej 6, w skład, w której wchodzą 4 mieszkania, garaż oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Czyżowie przy ulicy Topolowej 1, stosownie do ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o działalności leczniczej. Chodzi o to, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała przekazane w 2003 roku te nieruchomości do ZPZOZ-u, formy przekazania. I teraz zalecenie jest takie, żeby przygotować uchwałę i przekazać uchwałą Rady Gminy, czyli uchwałą organu tworzącego ZPZOZ, te nieruchomości do właśnie ZPZOZ-u. To tyle, 14 punktów wniosków pokontrolnych z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przeprowadziła kontrolę. Drodzy Państwo, jest również w tym czasie od 13 marca do 24 została przeprowadzona kontrola ZPZOZ-u i zapisów umów w sprawie dotacji dotyczących dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu profilaktyki schorzeń narządów ruchu dzieci i młodzieży dorosłych, czyli po pierwsze przedkładanie pisemnego sprawozdania wójtowi z całości zadania, to co było u mnie, na które jest przyznana dotacja, i wykorzystania przekazanych środków finansowych z dotacji do dnia zakończenia realizacji zadania. Punkt drugi. Skorygowanie deklaracji dotyczących podatków nieruchomości za lata 2013-2017 z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nastąpił błąd w formularzu właśnie deklaracji podatkowych. Błędnie został podany w deklaracji podatkowej metraż powierzchni działki ZPZOZ-u, którą przekazano im do zarządzania. To tylko te dwa punkty z kontroli, która miała miejsce, kontroli kompleksowej, która miała miejsce w naszej gminie. Drodzy Państwo, kontrol była wyjątkowa, kontrol była bardzo szczegółowa. Dlaczego wyjątkowa? Dlatego, że kontrolowało nas łącznie 6 osób. Na taką gminę jest to wyjątek. Zawsze kontroluje 2, maksymalnie 3 osoby. U nas było aż 6. Szczegółowość tej kontroli była też wyjątkowa, ale cieszę się bardzo z tego powodu, bo te wnioski pokontrolne, nie ma żadnych skierowanych wniosków przez Regionalną Izbę Obrachunkową na dyscyplinę finansową, czy wręcz nawet do innych programów śledczych, więc zdarza się innych gmin. Czy są jakieś pytania do tych wniosków pokontrolnych? Proszę.
Ja przede wszystkim, panie przewodniczący, bardzo żałuję, że pan w porządku obrad tego punktu, bo myślę, że nie jesteśmy po prostu przygotowani do dyskusji na ten temat, bo pan teraz podjął pytanie. Zupełnie zbiegu, co się dzieje z momentu, tylko to, co pani wójt powiedziała, a mianowicie dwukrotnie stwierdziła pani, że to jest stanowisko LIO. Stanowisko LIO, które wskazuje na to, że teraz Rada Gminy powinna zatwierdzać program zdrowo polityki zdrowotnej. O tym wyraźnie mówi ustawa, więc to nie jest stanowisko LIO, które nas teraz miałoby zaskoczyć. Kolejny przypadek powiedziała pani również. O określenie szczegółowego celu przyznania dotacji na rehabilitację również pani nas poinformowała, że jest to stanowisko LIO. Otóż zwracam pani uwagę, że sama podpisała pani umowę na przyznanie dotacji na rehabilitację, w której to pani w umowie zaznacza, że powinno być sprawozdanie z całości zadania, rozliczenie z całości zadania. Więc to nie jest stanowisko LIO, tylko po prostu umowa wyraźnie o tym mówiła i pani tego nie wyegzekwowała zgodnie z umową. Kolejna rzecz. To będzie pytanie do pani, bo pani nam tutaj odczytuje tylko wnioski pokontrolne. Kiedy zamieści pani protokół sprawy kontrolnej? Jest bardzo obszerny, chyba około stron, więc warto, żeby się wszyscy mogli z nim zapoznać. I to, o czym mówiliśmy wczoraj na Komisji Oświaty, zdziwił mnie jeden fakt, że w wnioskach pokontrolnych LIO nie uwzględniło tego, co znalazło się w protokole, a mianowicie, że chodzi tutaj o przetarg na dowóz dzieci i odwóz do zespołu szkół w Czeszowie, gdzie LIO potwierdziło to, o czym mówiliśmy wielokrotnie i próbowaliśmy dotrzeć zarówno do pani wójt, jak i do komisji rewizyjnej, że wykonawca został wyłoniony niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jego oferta powinna zostać odrzucona i ten wykonawca nie powinien wykonywać tej usługi, a więc został wyłoniony niezgodnie z prawem. Jest to bardzo, moim zdaniem, poważna nieprawidłowość. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego nie znalazło się to we wnioskach pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak jak wczoraj powiedziałam, zwrócę się z pismem do tej właśnie instytucji o wyjaśnienie. I proszę Cię odpowiedź, kiedy pojawi się się cały protokół na Biuletynie Informacji Publicznej, zarówno z jednej kontroli, jak i z drugiej, i z audytu przeprowadzonego w jednostkach organizacyjnych gminy. Proszę Państwa, jest jedna rzecz, do której tutaj się wypowiedź. Może do tego, że protokół nie zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Zawonia. Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrony Koła publikuje. Ja jako wójt też mam obowiązek publikować. Gdyby protokół podlegał publikacji, to wtedy Regionalna Izba również by to umieszczała. Gminy nie spotkałam się z każdą gminą, która publikuje protokół. Podlega publikacji na pewno wnioski pokontrolne. Co do dołożenia przez pana Hebnera. Ja rozumiem pani walkę o ten przetarg. Tutaj stoczyła się na tej sali prawdziwa walka, łącznie z komisją rewizyjną, która kontrolowała ten przetarg. Nawet była zapowiedź w gazecie nowej, że będzie skierowane to do kontroli, coś było napisane. Dzięki Państwa pismo mieliśmy naprawdę szczegółową kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Protokół nie tworzyły osoby, pisały ten protokół, który zawiera prawie 100 stron, osoby kontrolujące. One stoją stałe na takim stanowisku, jak ja inne zdali, ten zawarte protokoła. Te osoby stwierdziły, że jest to nieprawidłowość. Następnie w piątek skończyły nas kontrolę, w poniedziałek pojechały do następnej gminy kontrolować. Ten protokół jest przekazany do Wydziału Nadzoru, który opracowuje wnioski po kontrolę na podstawie protokołu. Wydział Nadzoru również czasami nie zgadza się ze swoimi osobami, które kontrolują. Gdyby to był zarzut i nieprawidłowość, byłoby to ujęte we wnioskach po kontrolę. Widocznie Wydział Nadzoru uzna, że nie jest to nieprawidłowość, bo w protokole są zawarte i stanowisko kontrolujących, i moje. To tyle na ten temat. Co do protokołu powiedziałam, że nie będę publikować. Wnioski pokontrolne publikuję ja i Regionalna Izba Obrachunkowa. Audyty po raz kolejny, naprawdę, drodzy Państwo, szanowni Państwo radni, nie będę więc odpowiadać na to pytanie, bo na każdej praktycznej sesji jest to. Proszę mi tylko powiedzieć jedną rzecz. Ile zapłaciłam za audyt bez osób? Nie, pani publikuje cenę audytu z ZBZ-u. Proszę powiedzieć, bo pani cały czas mówi, że mam publikować te audyty. Ile ja zapłaciłam za audyt ZBZ-u?
Pani wójt, przede wszystkim to pani powoływała się jeszcze na zebraniu wiejskim w Zawoniu, że musiała pani zapłacić za audyt ponad 12 tysięcy, mówiąc wtedy tylko i wyłącznie o audycie ZBZ-u. Dlatego pani Kozłowska, o ile się nie mylę, zwróciła się z wnioskiem, jaka jest cena tego audytu, i wtedy dopiero otrzymaliśmy informację, że cały audyt wszystkich jednostek organizacyjnych to jest właśnie ta kwota, czyli w zależności od tego, kiedy był potrzebny pani ten argument wysokiej ceny, że przez tych, którzy napisali skargę do RIO, która się okazała zresztą jakimś wnioskiem, musiała pani wydać z budżetu gminy tyle pieniędzy, to pani się tym argumentem posługiwała, a potem, kiedy już pani chce rozbić tę kwotę, i ta informacja jest prawdziwa, to już nie wiem, czy pani Kozłowska się zwróciła do RIO w tej sprawie, czy do pani, to już w tej chwili wiemy, że jest to kwota za audyt we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
To należałoby zapis na internecie zmienić.
Nie, pani wójt, ponieważ zapis na internecie jest właściwy. Proszę przeczytać albo natomiast przygotować się na sesję i zacytować ten zapis.
Ja nie czytam pani wpisu, tylko przekazano mi, że czy spytano się mnie, czy za audyt ZPZ-u zapłaciłam 12 tysięcy.
To proszę przeczytać.
12 tysięcy zapłaciłam za audyt wszystkich jednostek. Każdy kierownik ten audyt podpisał. Dlatego każda jednostka swój audyt ma i każda jednostka na stronie WIP-u. Jeżeli szef uzna tej jednostki, czy pani kierownik, czy pani dyrektor, będzie publikować. Ja już to nie wnikam.
Dobrze. Przepraszam, to jeszcze pytania, bo pani jeszcze prosiła o pytania, więc ja jeszcze się mogę do tego odnieść. Pani mówi, że pani nie będzie publikowała protokołu, że pani inne gminy nie publikują. To zachęcam panią wójt, żeby pani sprawdziła kontrolę
Najlepiej w gminie Zawonia, ponieważ zarówno w 2019 roku, w 2013 roku w gminie Zawonia są publikowane protokoły z kontroli, a nie wnioski pokontrolne. Także tutaj pani już na własnym podwórku nawet będzie się mogła przekonać, że jest inaczej. Po drugie, nie ma pani prawa nie publikować protokołu. Odsyłam panią do ustawy o dostępie do informacji publicznej, do artykułu 6 ustępu 1 punktu 4 litera A, na którą się już w wielu moich pismach do pani powołuje, a mianowicie, że ma pani obowiązek zamieszczania dokumentacji przebiegu. Dokumentacja przebiegu to jest protokół z kontroli i efektów kontroli. Efekty kontroli to są wnioski pokontrolne. Proszę się z tym naprawdę raz zapoznać i zastosować się do ustawy, bo nie może łamać ustawy.
Proszę państwa, nie łamie ustawy. Interpretacja ustaw przez panią radną Kowalską jest jak zwykle tylko i wyłącznie jej własną interpretacją. Czy coś jeszcze?
Interpretacja ustaw pani Rudy zarzucała
merytorycznie.
Tak, merytorycznie.
Ale to lium.
Ale rzeczywiście, do tego co pani teraz powiedziała, to lium. Jeżeli chodzi o interpretację ustaw, zarzucałaby pani, że nie potrafię czytać ustawy o prawo zamówień publicznych a propos przetargu. Przykro mi pani Wójt, bo to nie jest satysfakcja dla mnie, ale to ja miałam rację. Mimo, że ma pani asystent radcy prawnego, mimo, że ma pani urzędników, którzy przechodzili szkolenia z tej ustawy prawo zamówień publicznych, mimo, że pani śmiała się, że jestem laikiem, a ma pani rację, ja do tego przyznawałam się cały czas, to ja jednak miałam rację. Rio to potwierdziło.
Rio właśnie tego nie potwierdziło. Jakby to Rio potwierdziło, byłoby w wnioskach pokontrolnych. Drodzy państwo, przechodząc teraz do bardzo dobrej informacji.
Chciałabym państwa dodać,
ale do IO czy do wystąpień pokontrolnych, proszę, do jakichś wystąpień, to nie. No to słucham. Do wystąpień pokontrolnych.
Proszę mnie uprzedzać mojej wypowiedzi i nie komentować, że daje się do wysłuchki. Chcę państwu też tutaj zwrócić uwagę na to, co pani mówi, przeczytała, że właśnie tam RIO swoje tutaj wnioski i zarzuty tak doprecyzowało i wskazuje wyraźnie na to, że pewne ustawy są nieprzestrzegane. Te same pani Beata Kowalska zgłaszała nam tu wcześniej sprawy i byśmy mieli dużo mniej kłopotów, gdyby właśnie panią Beatę posłuchały się w kwestii rehabilitacji, w kwestii planów miejscowych. To, co pani Beata sugerowała, a pani sugerowała, że pani Beata nie potrafi czytać ustaw, RIO teraz wszystko wypunktowało.
Drodzy państwo, nie mamy żadnych problemów. Naprawdę. Jeżeli kwestia rehabilitacji jest jaka jest, to nie było do tej pory żadnych problemów. Ustawa się zmieniła, więc zmieniły się zapisy i trzeba przekazywać inaczej.
Uchwała się zmieniła.
Dziennik ustaw 2016 rok. Polecam. Drodzy państwo, wczoraj ukazało się ogłoszenie na stronie MFZ-u konkurs na rehabilitację. W końcu, po tylu latach, po raz pierwszy mamy ogłoszenie konkursu na rehabilitację, gdzie jako ZBZO będzie składał wniosek i przystępujemy do konkursu. Termin jest krótki, bo od wczoraj do 5 czerwca.
A gdzie się pojawiło?
Na stronie NFZ-u, tam gdzie są ogłaszane konkursy. NFZ organizuje konkursy. Mam nadzieję, że otrzymamy to dofinansowanie i będzie rehabilitacja z NFZ-u. Zobaczymy, co dalej. Tutaj jest problem z rehabilitantem, z lekarzem, bo jak wiecie, pani Bogonia zrezygnowała ze współpracy z naszym ośrodkiem zdrowia po publikacjach, które się ukazały. Kolejna rzecz. To tylko tak krótko powiem, że Rada Nadzorcza WFOŚ-u, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaakceptowała nasz wniosek na Polanę Drobowską. Teraz będziemy zabiegać o jak najwyższe dofinansowanie. Jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy po ocenie wniosku na fotowoltaikę, a gdzie otrzymałam tylko pierwszy złożony wniosek dofinansowanie. Powiem tak, z innymi wójtami, burmistrzami, myślami zawitamy, żeby Urząd Marszałkowski zwiększył alokację. Dlatego też jeszcze nie powiem, że to już jest koniec, dlatego że alokacja zarządzeniem sejmiku wojewódzkiego zarządu marszałkowskiego może zostać zwiększona. Wczoraj osobiście też byłam w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim. Z kilkoma wójtami i burmistrzami uważamy, że należałoby zwiększyć, żeby to jest fotowoltaika dla mieszkańców, więc przydałoby się, żeby tylko więcej wniosków zostało pozytywnie zaakceptowane. Też mówiłam Państwu, że na sesji w maju będziemy dyskutować na temat transportu naszego. Są dwie linie, Złotów, Czeszów, Będziszów, Łuczyce, Sucha Wielka, Zawonia i Zawonia nie da również ulicę Pomienowice, Prawo, Starzędzi, Szolice, Kopiec, Mianowice, Cienniki, Tarnowiec, Zawonia. Sprzedawane są bilety po 2 złote. Mam zestawienie z lutego, z marca, z kwietnia, z maja jeszcze nie, ale powiem szczerze, nic się mnie nie zmieniło. Wychodzi na to, że z tego kursu, co jest w środę, średnio korzysta 10 osób z terenu tych miejscowości. Czy to dużo, czy to mało? Bardzo proszę teraz, może nie wiem, jakby formą głosowania, czy przed głosowaniem dyskusji, czy ma na kolejnej sesji szukać środków i dalej prowadzić te dojazdy, czy zrezygnować, one będą do końca czerwca, czy zrezygnować z tej formy transportu naszego lokalnego publicznego z powodu właśnie no, ilości osób, które z niego korzystają.
To jest razem kursy, tak? Obydwa kursy?
Jest w jednym kursie, liczymy to tak, w jednym kursie sprzedano średnio 20 biletów, czyli 10 osób przyjechało i 10 osób wyjechało. I to jest na te dwie linie, czyli
po 5
osób na linii.
Mało bardzo.
To jest tak codziennie?
Nie,
tylko w środę, dzień kolejowy. Mamy dwie linie i sprzedają 20 biletów, czyli dzielone na dwie.
Koszty przemawiają tego?
500 zł za kurs. Czyli 4 kursy, 4 na przykład marca, to było 2000, tak? Licząc, że.
A z biletów?
Z biletów to już jest kierowca.
No 40 zł po 2 zł.
40 zł z kursu. To może zagłosujmy. Czy Państwo chcą jeszcze podyskutować na ten temat?
Czy ja myślę, że zostawmy jeszcze.
To do końca czerwca one Pani Małgosiu będą, bo jest.
Znaczy nie, do końca czerwca tak, ale co dalej? Czy ja mam na sesji czerwcowej zabezpieczać środki na lipiec, sierpień do końca roku, czy jak?
Panie Wójcie, może zróbmy to tak, żeby po prostu na zebraniach dyskusji.
To znaczy jest problem troszeczkę z przerwą wakacyjną, ale myślę, że spokojnie porozmawiała z firmami transportowymi, która by się podjęła. Czyli zapewnić tylko na wakacje? I pod koniec, słucham?
Nie, chodzi o to, żeby wakacje właśnie tego nie...
Nie było. Żeby same było, wakacje, bo w wakacje nie ma autobusów kursowych.
Czyli na dwa wakacje, na wakacje poszukać pieniądze w gminie i jeszcze ciągnąć ten transport do końca.
Bo w wakacje nie ma autobusów szkolnych.
Nie
jest wtedy problem z przemieszczaniem się. Wtedy ludzie narzekają, bo tak to jest autobus o 7 jest...
Czyli drodzy Państwo, rozumiem, że na następnej sesji mam zabezpieczyć środki na 2 miesiące, lipiec i sierpień, tak?
Tak.
Kto jest za tym? Okej, dziękuję Państwu bardzo. Czyli na następnej sesji, która będzie w czerwcu, zabezpieczy środki na jeszcze 2 miesiące tego kursu lokalnego. W czerwcu ukaże się ukaże się numer kuriera gminy, gdzie poinformuje mieszkańców o przedłużeniu tego jeszcze na miesiące letnie. Tyle z informacji płynne.
Ja przepraszam, na przykład chciałam zapytać, czy dałoby się rozszerzyć tę trasę po stylu Kałowice, bo mieszkańcy zwracali Pani też, zwracali się do Pani z taką zapotrzebowaniem. Kończy się ten bus na Suche, Kałowice są zaraz obok.
Jest to cena, wynegocjowana dość mocno. Tam jedna pani zgłosiła, że chciałaby autobus do Kałowic.
Jedna pani zgłosiła, że chce posłuchać, więc...
Drodzy Państwo, rozszerzyć?
Tak. Bo szczególnie pani mówi w czasie wakacji. Dojdą jeszcze dzieci, które też będą miały...
W wakacje nie ma kursów nie szkolnych, ma które...
Bardzo dziękuję.
I ja bardzo przepraszam wszystkich Państwa, ale nie mogę tego zostawić tak bez wyjaśnienia, ponieważ Pani Wójt rzuca takie hasła, potem zmieniamy jej temat. Ja muszę się tylko do tego stosunkować, ponieważ Pani Wójt powiedziała, że jej wcale nie potwierdziło tego, że były nieprawidłowości z tym przetargiem. Ja przeczytam tylko jedno zdanie. W związku z powyższym dokument wskazany w punkcie 10.1.1.2 i kopia zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym był dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu i powinien potwierdzać na dzień, w którym upłynął termin składania wniosków, spełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, wobec czego zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy stosownie do wskazanych powyżej przepisów. Myślę, że to wyjaśnia wszystko. Dziękuję.
Ale pani radna, w tej chwili się już nie da tego odrzucić. To było i to, co było, to my po prostu już nie mamy wpływu. Możemy na bieżąco starać się, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Natomiast, no to... Nie, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie jakby cofnąć tego przetargu.
Chodziło o kłamstwo, pani wójt. Wydaje mi się, że na bieżąco kłamać również się nie powinno.
Drodzy Państwo, to nie chodzi o żadne kłamstwo. Po prostu przetarg został rozstrzygnięty z ogromną korzyścią finansową dla gminy, tylko tyle powiem. Po drugie, wszelkie nieprawidłowości, które są podczas kontroli istotne, ważne dla regionalnej i są poważnym złamaniem prawa, są zgłaszane do Rzecznika Dyscypliny Finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa składa wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansowej podczas łamania prawa przy przetargach na wójta, burmistrza i komisję przetargową. Takie, jeżeli byłby takie złamanie prawa, to otrzymałabym skierowanie do Rzecznika Dyscypliny Finansowej.
Złamała Pani ustawę,
ale
chciałam Pani
łamać. Ja zwykle, kolejna. Którą ustawę Pani radna, jakie łamy?
Kiedy na bieżąco
rozmawialiśmy
Pani
radna,
jakie było Pani stanowisko?
Chciałem
słowo powiedzieć, takie słowo, które mnie nasunęło się na język. Chodzi tutaj o uśmiech niektórych radnych, który powstał w momencie, kiedy padła informacja, że fajnie, że pani, to tak, ja to tak odebrałem, że pani Wolodniak zrezygnowała jako doktor z rehabilitacji. Powiem Państwu, że ci, którzy mieli ze mną czynienia, to wiedzą, co to jest za człowiek, a ci, którzy nie mieli, a będą mieć potrzebowali, to by chcieli do takiego lekarza trafić. Dziękuję.
Dziękuję za informację Państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady Gminy. Do Rady Gminy.
Proszę o włączenie mikrofonu.
Proszę włączyć
mikrofon. Dziękuję. Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie kompleksowej informacji gospodarki finansowej gminy Zabrze. Wpłynęło pismo sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej roku 2016. Wpłynęło zapytanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 maja 2017 roku dotyczącego działalności Komisji Rewizyjnej. I wpłynęło pismo, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odrzucenia skargi pana Marka Lesińskiego na wyższość Rady Gminy z dnia 24 maja 2017 roku. Zamykam punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacji przewodniczących komisji.
Szanowni Państwo, w okresie od 30 marca do 23 maja 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 11 maja komisja analizowała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz analizowała wykonanie budżetu udziału oświata, kultura, sport, zdrowie i sprawy socjalne za 2016 rok. W związku z tym w posiedzeniu komisji udziału brał kierownik KOPS oraz wraz z pracownikami oraz pracownik księgowości ZPS. W sprawach bieżących komisja mówiła w części odpowiedzi otrzymane na pismo dotyczące działalności ZPS-ów, poruszono także kwestie pisma ZRIO oraz zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dniu 23 maja komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał. Numer 34 łamane przez 209/2017 w sprawie określania zasad udzielania rozmiaru obniżek dla nauczycieli, które powierzono stanowisko kierownicze w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz określenie sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć łączenia różnych wymiarów pensów w ramach etatów obowiązkowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zawonie. Komisja wprowadziła do projektu uchwały następujące zmiany w paragrafie 2 dotyczącym tabeli. Zmieniono ilość proponowanych godzin w punkcie 1, 2, 4, 5, 6 na 22, a w punkcie 3 są nauczyciele wspomagający na 24. I w paragrafie 5 zmieniono sformułowanie: uchwała wchodzi nie w życie, a uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Projekt zaopiniowano pozytywnie, 3 osoby za, 4 osoby wstrzymujące. Następnie projekt uchwały nr 34 łamane przez 210 łamane przez 2017 w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu doradczego Gminnego Ośrodka Kultury w Bibliotekach Zawodu. Projekt zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. W sprawach bieżących m.in. poruszono dalszą sytuację finansową ZPS-ów z panią księgową ZPS-ów. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pani wysiadła? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Zatem panu przewodniczącym przystępuję do punktu kolejnego, podjęcie uchwały. Uchwała nr 34 łamane na 209 łamane na 2017 w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach etatów obowiązkowych w szkołach i placówkach oświatowych wprowadzonych przez gminę Zawonie. Tutaj przewodniczący podział Komisja Oświaty i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 23 maja 2018 roku podjął uchwałę o wprowadzeniu poprawki do projektu uchwały polegającej na zmianie tygodniowej liczby godzin. Nauczyciele pozostali wspomagający 24 na 24 godziny i zmiana nauczyciele pozostali na 22 godziny. Otwieram w tym momencie dyskusję. Czy ktoś by chciał coś powiedzieć? Proszę bardzo.
Wiem, że pani ma opinię związków zawodowych. Mogłaby pani teraz...
Szanowni Państwo, żeby podjąć tę uchwałę, najpierw jej projekt został wysłany do Regionalny Dolny Śląsk NZZ Solidarność, Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Forum Związków Zawodowych. To są związki zawodowe nauczycieli Polski. Odezwał się tylko jeden związek zawodowy, przedstawiając swoją opinię, pozostałe nie, wyrażając tym samym milczącą zgodę. Czytam opinię. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Forum Związków Zawodowych. Urząd Gminy Zawonia dotyczy w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli. W odpowiedzi na Państwo pismo z dnia 14 marca bieżącego roku dotyczące zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, które powierzono stanowisko kierownicze w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin itd., itd. W paragrafie pierwszym, tabela pierwsza, pozycja pierwsza, ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla 9-16 oddziałów 6 godzin, 7 i więcej oddziałów 5 godzin. Drodzy Państwo, to są zalecenia godzin dydaktycznych w sposób określony poniżej. My pozostawiliśmy tak jak w projekcie. Są to godziny dla dyrektorów. Tutaj jest pani dyrektor. tego też nie zmieniła. Czytam dalej opinię formą. Jednocześnie proponujemy, aby nauczyciela, który powierzono stanowisko określone w paragrafie pierwszym, można było przydzielić stały godzinowy wymiar, jeśli wynikają one z przekroczenia obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć spowodowanego liczbą zajęć godzin edukacyjnych określoną w planie nauczania dla tego oddziału, nie więcej jednak niż 2 godziny tygodniowo. I dla nas tak jest. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych nie wnosi uwag do pozostałej treści przedmiotowego projektu uchwały, czyli zaproponowane przez niej godziny dla nauczycielów pedagogów w ilości 26 dla nauczycieli korekcyjnych, 26 zostały zaopiniowane pozytywnie. Bardzo proszę też o Państwo otrzymali właśnie taką tabelę, gdzie skupmy się na tej drugiej tabeli. Macie Państwo zebrane dane z okolicznych dni. Dlaczego te 26 godzin i 24? Ponieważ tak jest, można powiedzieć, prawie że wszędzie dookoła. Szybnica ma 25 dla nauczycieli wspomagających, pozostałe 26, 24. Tak jak Pani Agnieszka Andruszka, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, mówiła na Komisji Oświaty w kwietniu bądź w marcu, te godziny nawet niektóre gminy podejmują około 30 czy 32 godzin. Proszę o odrzucenie wniosku komisji o zmianę tych godzin z tego też powodu, że na podstawie tego projektu uchwały pozytywnego, pozytywnej opinii związku dyrektorzy szkół przygotowali arkusze organizacyjne szkół. Arkusze organizacyjne szkół zostały wysłane do kuratorium oświaty celem zaopiniowania. Otrzymaliśmy już pozytywne opinie tych arkuszy organizacyjnych szkół. Teraz do 30 maja mam obowiązek ich podpisania. Wszelkie zmiany, które Państwo prowadzicie w tym projekcie uchwały, spowodują to, że ja nie będę mogła tych arkuszy podpisać, ponieważ nie będą one zgodne z uchwałą, którą Państwo podejmujecie. Jak wczoraj też było mówione, dlaczego podejmują tą uchwałę? Ta uchwała jest na wniosek dyrektorów szkół, którzy złożyli takie, takie pismo, dokładnie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, celem uregulowania tych etatów. Na dzień dzisiejszy, bez tej regulacji, te osoby są traktowane jako nauczyciele, którzy mają etat 18 godzin, plus płacone im są na godzinę. Ponadto no, ci nauczyciele nie mają takiego obowiązku, bez tego nauczyciel wspomagający, który zajmuje się tylko jednym dzieckiem, nie ma dodatkowych obowiązków, jak było wczoraj mówione na komisji. Dlatego też mówię i zgodnie z tym, co jest dookoła we wszystkich gminach, proszę o pozostawienie tych godzin, abyśmy nie musieli zmienić arkuszy, wysyłać do zaopiniowania przez kuratorium, żeby mogła je podpisać do 30 maja. W przyszłym roku, jak ogłosiła Pani Minister Szkolnictwa, Pani Minister Czarewska, zostanie ustawą to uregulowane. Dlatego też tego problemu Rada Gminy tak naprawdę, żeby o ilości tygodni, która decyduje o ilości tygodni, nie będzie miała, gdyż tak jak Rada Nauczyciela reguluje wiele rzeczy, to ta ustawa też ureguluje ilość tygodni dla tych nauczycieli. Czy coś jeszcze Państwo, są jeszcze jakieś pytania?
Czy ja może powtórzę to, co wczoraj mówiłam, ale może... Wczoraj na Komisji Oświaty burzliwie dyskutowaliśmy na ten temat, to jest Pani Wójt i z innymi członkami. Proszę Państwa, obie szkoły na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostają około 400 tysięcy. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć edukację na wysokim poziomie. Jeżeli brakuje nauczycieli, to nie zwiększajmy, znaczy jeżeli tutaj są jakieś potrzeby, żeby zwiększyć godzin, to nie kosztem dokładania pensum, tylko być może jest potrzeba zatrudnienia jeszcze dodatkowego nauczyciela. niepokojnie stanowisko pani wójt i wydaje mi się, że wyraz też temu dawały panie, które się dziećmi opiekują. Dostarczono nam dwa pisma, które wyjaśniają całą tą sytuację i specyfikę pracy tych nauczycieli. Nie zapominajmy, że wymiar tygodniowy to jest 40 godzin, a nauczyciel wspomagający jest zatrudniony do jednego dziecka, bo tak mówi o tym ustawa, ponieważ te dzieci potrzebują takiego zabezpieczenia. Gdy nie będzie to dziecko miało właściwej opieki, to będą te dzieci szukać, ich rodzice być może decydują się na szkoda na to, żeby dzieci uczęszczały do szkół integracyjnych, które tym dzieciom zabezpieczą właściwą opiekę i edukację. To jest bardzo wrażliwy temat, proszę Państwa. Jeśli się nie zetkniecie z tym problemem, to nie będziecie wiedzieć, jak duża krzywda może się stać, jeżeli dziecko będzie niezaopiekowane. Dlatego właściwie ja uważam, że tak jak tutaj nauczyciele proponowali i tak jak myśmy wczoraj doszli do takiego kompromisu, 22 godziny dla nauczycieli, którzy są pedagogami, psychologami, logopedami, jest to wymiar właściwy, natomiast do nauczycieli wspomagających 24 godziny i tak po prostu apeluję do Państwa, żeby tak pozostało. I jeszcze chciałabym tutaj, żebyście mieli Państwo pełen obraz, zapytać się Pani wójt, jakie oszczędności Pani tutaj zauważyła? Jak to skalkulowaliście Państwo?
Proszę Państwa, tu nie chodzi o oszczędności. Tak jak wczoraj Pani Rana Bożniak zwróciła Pani uwagę, że te 400 tysięcy, wczoraj była inna kwota, to nie jest tylko i wyłącznie dla tych nauczycieli. Czy mogłabym prosić Panią Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych o wytłumaczenie, kiedy zatrudnia się nauczyciela wspomagającego? Bo tutaj mam na Pani stwierdzenie, że trzeba jeszcze więcej tych nauczycieli. Pani Dyrektor, mogłabym Panią prosić, bo widzę, że nawet Pani nauczycielka nie wie, kiedy jest zatrudniony nauczyciel wspomagający.
Uczniów, którzy potrzebują takiego wsparcia. Po pierwsze są to dzieci, pierwszą taką grupę stanowią dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością sprzężoną, gdzie, że tak powiem, z automatu taki nauczyciel takiemu dziecku się należy. Natomiast drugą grupę stanowią dzieci, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym, z różnych innych powodów i tutaj taki nauczyciel jest przyznawany za zgodą organu prowadzącego. Także tamta grupa dzieci, ta pierwsza, którą wymieniłam, jest, że tak powiem, odgórnie obliguje nas do zatrudnienia tego nauczyciela, natomiast do drugiej grupy muszę mieć zgodę organu prowadzącego.
Czy wszystkie dzieci, bo nauczyciela wspomagającego polega na tym, że przychodzi dziecko z orzeczeniem i z Pani musi zatrudnić z tej pierwszej grupy. Z tej drugiej grupy za zgodę organu prowadzącego. Czy ja umówiłam zatrudnienie nauczyciela, jeżeli takie wynikło zapotrzebowanie?
Wszystkie te dzieci, które mają orzeczenie o kształceniu specjalnym i ze wskazaniem poradnym, że taki nauczyciel jest wskazany do pomocy takiemu dziecku, wszystkie te dzieci są zaopiekowane nauczycielem.
Więc proszę nie podnosić kwestii, że jeszcze kogoś, bo jeżeli nie ma to kogo, to jeszcze kogoś będziemy zatrudniać. To nie jest ta sprawa.
Proszę Państwa, ja mówię tego bez powodu. Spotkałam się z opinią, może tutaj Pani Dyrektor pomoże mi to rozwiązać, że nauczyciel, który jest zatrudniony i powinien być tylko do jednego dziecka, jest dzielony pomiędzy dwójką dzieci. Tak słyszałam, to mi mówili opiekunowie tych dzieci. I to mnie zaniepokoiło. Jak to wygląda?
Powiem Państwu, że faktycznie tak w niektórych przypadkach jest, natomiast jest to na prośbę rodzica. Na prośbę rodzica. Rodzic zwrócił się do nas z prośbą, żeby ograniczyć troszeczkę ilość tych godzin z nauczycielem wspomagającym. Ze względu na to, że dziecko czuje się, że tak powiem, no, osaczone tym nauczycielem i też, żeby dziecku zapewnić większą swobodę w podejmowaniu decyzji bądź samodzielności. Teraz już głosy mam różne, także, ale są sytuacje, że jeden nauczyciel jest do tych dzieci.
Czyli relacja zgodnie z prośbą rodziców nastąpiła, jeżeli rodzic zostanie zmieniony, nauczyciel zostanie, reagujemy na potrzeby rodziców i odpowiadamy na pozytywnie. Dlatego też proszę o podjęcie tej uchwały bez zmiany tej godziny. Dziękuję Państwu.
Ja mam jeszcze pytanie, jeżeli mogę, do Pani Dyrektor skorzystać z okazji. A proszę powiedzieć Pani Dyrektor, co był organ prowadzący i zgodził się w tym drugim wariancie na przyznanie do tego nauczyciela? Co wtedy szkoła musiała to zrobić?
Organ prowadzący, jeżeli by się nie zgodził na nauczyciela wspomagającego, dla której był
dzieci? Dla tej drugiej, gdzie Pani mówiła, że to zależy od organu prowadzącego. Bo szkoła jednak powinna zapewnić, prawda, tym dziecku taką tego typu opiekę.
No my stosujemy się do zaleceń poradnych, do wskazań poradnych, żeby dziecko było zaopiekowane. I do tej pory wszystkie dzieci są zaopiekowane.
Dlatego, proszę Państwa, nie istnieje coś takiego, że organ prowadzący nie zgadza się, bo organ prowadzący jest mamą i rozumie, jaki to jest ważne.
Ale wiecie Państwo, przepraszam, jeszcze dodam, dzieci mają różne potrzeby, różne tutaj wskazania i no wszystkim nam zależy, żeby temu dziecku pomóc, bo przede wszystkim tutaj właśnie po to ten nauczyciel, czy jakakolwiek inna forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku, żeby mu pomóc, żeby ono jak najlepiej w tym życiu dorosłym funkcjonowało i mogło sobie poradzić.
Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem Komisji Oświatowej o zmianę z ilości godzin z 26 na 24 i z 24 na 22 godziny.
Ja tylko chciałbym dodać, że otrzymaliśmy jeszcze parę dni temu pismo od nauczycieli specjalistów, którzy też się prosili o przystosowanie 22 godzin.
Proszę Państwa, oczywiście przyszło pismo, jak najbardziej nauczyciele walczą o swoje wypłaty, dlatego też nic się nie zmieni ilości ich godzin. Nauczyciele tylko jakby otrzymują finansowo, bo zamiast etat 18 będzie 26, będzie mniej na 20, będzie niższa pensja.
No cóż, chodzi o
mniejszą
pensję, proszę Państwa, na nauczycieli. Oni zmienią.
Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem Komisji. Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji? 5 radnych. Kto jest przeciw wnioskowi Komisji? 2, 4, 5. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję. Wniosek uzyskał wymaganą większości głosów. Czyli wniosek nie przeszedł. Jeszcze jedna poprawka.
Jeszcze jedna. Bo jest 13 radnych. 13 radnych.
Aha, przepraszam. Jeszcze raz może głosowanie, bo faktycznie jest nas teraz już 13. Może jeszcze raz to głosowanie powtórzę. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? 2, 4, 5 osób. Kto jest przeciw? 2, 4, 5. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Nie, 3 osoby się wstrzymały. Jest jeszcze drugi wniosek. Proszę o czytanie.
Paragrafie 5 o zmianie zapisu, że uchwała wchodzi w życie nie w terminie 14 dni, a uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, to jest ustawa prawa miejscowego, więc po upływie 14 dni. Jeżeli tego terminie, jeżeli tego nie zmienimy, to automatycznie będzie ona co roku nam podważną uchwałę.
Dobrze, kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11. Wniosek o przyjęcie przechodzimy teraz do głosowania nad całą uchwałą. Gdy to przytywą, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały z poprawką?
Jest
nasz. A, bo to jest poprawka. Jest. To jest za przyjęciem uchwały z
tak.
4, 6, 7. Kto jest przeciw? 5 i 1 osoba wstrzymująca. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 34 na 210/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu prawniczego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Zawodowej. Otwieram dyskusję w tym momencie. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za przyjęciem. 1 wstrzymał. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 34, uchwała nr 211, uchwała nr 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2, uchwała nr 3, uchwała nr 2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Wyraz temu, że Łukasz Łagoda został potraktowany bardzo brzydko. No tu nie chodzi tylko o komisję rewizyjną, ale o wszystkie wpisy, o to, co ludzie mówią. Ja tutaj słyszę, jak stoję na placu targowym. Także chciałam tak jakby wyraz szacunku dla niego. I dlatego postanowiłam, Łukasz rezygnuje, postanowiłam ja wstąpić do komisji rewizyjnej. A jak będzie się układała praca, zobaczymy później.
Ale pan Łukasz był członkiem komisji nawet zostaje, prawda?
Z tego,
czy są jakieś nowe
informacje,
które
nie wiem.
Czyli tutaj
nic
się
nie zmienia.
Pani Izo, czy mogę
moje pytanie jest takie same jak pani Joli. Został bardzo źle potraktowany. Bardzo niemiłe z jego strony. Korzystam z rehabilitacji, bardzo ludzie narzekają, że jest zła opinia na temat pana Łukasza, gdzie wykonuje bardzo dużą pracę dla gminy
Zawonia. Ja chciałam to zapytać przez kogo, bo źle było traktowane.
Przez niektórych mieszkańców.
To znaczy mieszanie dwóch spraw. Pana Łukasza jako rehabilitanta, który naprawdę robi fajną pracę i tu szacunek dla pana Łukasza i nie będę go jako przewodniczącego komisji rewizyjnej, gdzie jednak nie wyszło. Tak. W każdym razie,
lekarzem i postanowiłem, że mam pomogę.
To chce pan mu pomóc? W jaki
sposób?
Głosowanie zapewne. Proszę, ja jeszcze nie skończyłam. Chcę państwa zapytać, ponieważ moje przedmioty intencje są jasne, bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy jesteście państwo w stanie zachować taką niezależność, bo wiadomo, potem jest tajemnicą, że państwo jak gdyby tworzycie takie bliskie otoczenie pani wójt organu, który ta komisja rewizyjna powinna kontrolować. I w związku z tym chciałam zapytać, czy będziecie państwo mogli nam zagwarantować to, że będziecie niezależnymi radnymi, czy naprawdę będziecie patrzeć obiektywnie na sprawy, które będą kontrolowane, czy jednak bardziej będziecie państwo ulegać być może jakimś...
Pani radna, czy pani uważa, że my z panią wójt spotykamy się na kawie?
Ja pytam państwa bardzo proszę o odpowiedź.
My w dalszym ciągu jesteśmy
radnymi
i pani wójt jest panią wójt. Na pewno nie zwracamy się, nie jesteśmy w jakichś bliskich stosunkach. Proszę o to nas nie posądzać.
Czyli rozumiem, że pani może zagwarantować, że są niezależne.
Ale ja nie jestem w szkole, żeby mnie pani przepytywała.
Ale ja mam za chwilę zagłosować na przyjęcie tych osób do komisji.
Proszę
pan przewodniczący nie przeszkadzać. Chciałabym zagłosować za przyjęciem bądź nie tych osób do składu komisji rewizyjnej, ponieważ komisja rewizyjna już tak nam sprawiła bardzo dużo problemów. Chciałabym tą decyzję podjąć świadomie. Czy mogę? Ja myślę, że tutaj państwo nie macie żadnych problemów z odpowiedzią na to pytanie. Zresztą państwo odpowiadając, proszę się panią przewodniczącą nie denerwować. Pani przewodnicząca, czy może pani nam zagwarantować taką niezależność organu, który pani będzie kontrolować za chwilę?
Tak, a czemu mam być? Ja nigdy nie byłam przeciwna Radzie i nie jestem.
Nie Radzie. Chodzi o organ, który pan kontroluje, bo komisja rewizyjna nie kontroluje Rady, tylko WUB.
A sądzi pani, że nie?
Ja pytam. Nie, ja chciałabym właśnie panu taką szczerą deklarację. Panie prezydencie, czy pan może mi odpowiedzieć?
Pani nauczyła się przepytywać.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy teraz do głosowania. Kto jest za zmianą uchwały za przyjęcie, tak?
Każdego, że co znaczy.
Będziemy głosować nad powołaniem każdego radnego osoby. Kto jest za powołaniem radnej Izabeli Grzelak na członka komisji rewizyjnej. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów radnych za, 1 osoba wstrzymująca. Kto jest za przyjęciem radnej Jolanty Wojtami na stanowisko członka komisji rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za przyjęciem? Jedna osoba wstrzymująca. Kto jest za przyjęciem radnego Kazimierza Domagała na stanowisko radnego członka komisji rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Część za. Dziękuję. Głosujemy nad całą uchwałą. Uchwała nr 34/217/2017 Rady Gminy Zagłębia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/3/2014 Rady Gminy Zagłębia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedno z osób się wstrzymał. Przechodzimy do głosowania na uchwałę nr 34/212/2017 w sprawie podwołania radnego Łukasza Łowy z funkcji przewodniczącego. Akademii Zachodnia i zmiany uchwały nr 2 łamane 3 łamane 2014 Rady Gminy Zachodnia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Czy są jakieś pytania, jeżeli nie chodzi o to głosowanie? Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9, 9. Jeszcze raz proszę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 8, 9 radnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję.